Moim gościem w rozmowach o rzeczach pięknych jest Paweł Kotowicz, malarz, grafik i rysownik, który pracuje twórczo od ponad 30 lat. Przez ten czas artysta wypracował swój indywidualny styl, dlatego nie da się pomylić jego prac z dziełami innych twórców. Paweł jest pasjonatem starej fotografii, uwielbia podróżować i właśnie między innymi z podróży czerpie inspiracje do swojego malarstwa. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Rzeczy Piękne. Przed mikrofonem Joanna Zawierucha-Gomułka. Dziś pierwsza część rozmowy z tym artystą. Jesteśmy pod Krakowem w domu i pracowni Pawła Kotowicza. Przyglądamy się z bliska pracy twórczej artysty malarza. Dzień dobry, Paweł.
Dzień dobry.
Jak sądzisz, czy każdy może odnaleźć w sobie artystę?
Myślę, że tak, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Dzisiaj wystarczy powiedzieć, poczuć się i obwieścić światu, że jestem artystą.
Na przykład w mediach społecznościowych?
Na przykład w mediach. Dzisiaj bycie artystą nie wiąże się z wykonywaniem pracy, czy z wykonywaniem jakiś, czy z pisaniem, czy z malowaniem. Po prostu wystarczy obwieścić, że jest się stwierdzić. Jestem artystą i to wystarcza.
Ale to nie tak jest. Nie takimi drogami to chodzi.
No, my to może wiemy, ale duża część artystów, w cudzysłowie, tego nie wiedzą i bawią się w tą bajkę.
Kiedy poczułeś w sobie chęć rysowania, malowania, rzeźbienia?
Zawsze manualnie od dziecka coś robiłem, ale myślę, że najważniejszym momentem było podjęcie nauki w szkole średniej i to było liceum plastyczne w Nowym Wiśniczu. Atmosfera, która panowała w tym małym miasteczku, osoby, które spotkałem, chodzi mi o kolegów przede wszystkim i ta wspólnie napędzająca się taka machina, to były czasy też początek lat 80., więc zewnętrzne warunki były trudne. Było szaro, buro i nic nie było, ale my byliśmy po prostu taką kolorową oazą z niesamowitymi pomysłami i przede wszystkim z odwagą w myśleniu i w podejmowaniu właśnie wyzwań artystycznych. Miałem szczęście, że trafiłem na fajny rocznik, ale jednocześnie koledzy starsi po prostu byli tak samo, tak bardzo inspirujący od wyglądu swojego, jak wyglądali, do tego, co robili, że z niektórymi do dzisiaj utrzymuję ścisłe towarzyskie relacje. W tej szkole najważniejsze dla nas wszystkich to był chyba internat, w którym wspólnie mieszkaliśmy, dorastaliśmy, przeżywaliśmy pierwsze wzloty i upadki. W tych latach 80. naprawdę dużo się działo dla nas, bo tworzyliśmy, poza tym, że każdy próbował jak najlepiej się nauczyć rysować, malować, to jednocześnie edukowaliśmy się muzycznie. Tak, założyliśmy nawet jazz klub w 85 roku, wydawaliśmy gazetę, mieliśmy pokój wystaw artystycznych. Oczywiście do tego wszystkiego graliśmy na różnych instrumentach i przedmiotach, na czym się dało. No i naprawdę z tamtych lat mam do tej pory zachowane bardzo dużo prac, bo wtedy też człowiek zaczął eksperymentować, używać i farb olejnych, potem tempery, potem właśnie nie było bieli w sklepach, jeśli chodzi o tempery i wielu z nas używało pasty do zębów takiej podłej, jako tej białej farby. Ciekawostka. Do dzisiaj mam takie prace po kolegach i niestety ta farba z pasty do zębów się łuszczy i odpada, ale też ja byłem na kierunku sztukatorstwo, więc to były też próby małych form rzeźbiarskich, potem jakichś elementów dekoracyjnych na płasko, więc to było też zgłębienie troszkę innej technologii, nieznanej w ogóle wcześniej, czyli i rozrabiania gipsu, i rzeźbienia w glinie, i odlewania, robienia, wykonywania różnych form i klejowych, i gipsowych, i traconych takich. Także na pewno to był najważniejszy moment, jeśli chodzi o rozwój
artystyczny
i przede wszystkim o ten ferment, który wokół mnie był, bo każdy z nas był troszkę inny, ale mam szczęście, że trafiłem naprawdę na świetny rocznik i mój, i te kilka osób, które były wyżej, tak jak wspominałem. No i oczywiście młodsze roczniki, które też do dzisiaj są z nami w bliskim kontakcie.
Chciałbyś wspomnieć jakiegoś nauczyciela, który był dla ciebie autorytetem?
Świetną osobą, która pracowała dość krótko w tamtym czasie, to była Małgorzata Laszczak. Przyjechała prosto po studiach. To była taka szczuplutka, chudziutka pani. No, dzisiaj wiem, że to była dziewczyna. Pewnie tam 24 lata miała. I jak zobaczyłem u niej w pokoiku takim malutkim, którym dostała taki służbowy pokoik w internacie, i zobaczyłem, jak ona maluje, to było dla mnie no po prostu objawienie. To było coś niesamowitego. Wreszcie zobaczyłem kogoś, kto naprawdę, kto mówią dzisiaj językiem społecznym, wymiata.
A co malowała?
Do dzisiaj mam w oczach dwie prace. Jedną to była dla pieniędzy na pewno robienie kopii jakiejś martwej natury. I do dzisiaj widzę brzoskwinie, które namalowała, no to się chciało zjeść. A dwa to była jej praca i to były takie obrazy, może surrealistyczne. To było rozbite jajko, gdzieś był nosorożec, ale to wszystko było tak niesamowicie połączone, miało klimat, że no to wtedy największe wrażenie na mnie wywarło. Po prostu nagle przychodzi belfer, który po prostu ma taką łapę, jak to się mówi, że oprócz tego, że dawała nam dużo do myślenia, żebyśmy podejmowali wyzwania właśnie w nowych technikach, w sposobie tego, co chcemy malować, jak malować, to jednocześnie sama po prostu umiała zrobić takie rzeczy, że dla nas to było wtedy mistrzostwo.
Jesteś z wykształcenia grafikiem. Studiowałeś ten kierunek na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni wybitnego grafika profesora Stanisława Weimana. Jednak od dawna zajmujesz się głównie malarstwem. Czy kolor wyzwala w tobie większe emocje?
Jako grafik z wykształcenia też robiłem kolorowe grafiki. Nawet dyplom, który wykonałem w 1994 roku, był zrobiony w pracowni miedziorytu i był kolorowy, no pomijając kilka prac, 3-4 prace czarno-białe. Ogólnie grafika się kojarzy z czarno-białymi pracami, ale nie jest to prawda do końca, bo grafika od samego swojego początku też występowała jako forma kolorowa. Jak to bywa, od dziecka się rysowało, malowało kredkami czy farbami i to jest jakby pierwsze te moje takie doświadczenia artystyczne i one są najmocniejsze. Po prostu grafika jako kierunek pozwoliła mi poznać nowe tajniki technologii i uprawiałem ją przez wiele lat, ale potem jednak dominowało malarstwo, które do dzisiaj istnieje w moim życiu.
A odpowiedz mi jeszcze na pytanie, czy kolor wyzwala w tobie większe emocje?
Myślę, że tak, chociaż ciekawą rzeczą jest, że szkice do kolorowych prac robię czarno-białe, ale ja to widzę wszystko w kolorze i tak, kolor na mnie działa i to jest chyba to, co wyzwala te największe emocje.
Twoje prace mają w sobie coś z barokowego przepychu kolorem. Barwy żyją, pulsują, przenikają się. Widać, że lubisz bawić się tonacją.
Tak, i lubię to bogactwo, jak nazwałaś, barokowe. Tak jak widzisz, i tutaj w domu, i w pracowni jestem otoczony bardzo dużą ilością przedmiotów, pamiątek, różnych tkanin, draperii. Po prostu jestem takim zbieraczem, który otacza się światem, który kiedyś był wokół mnie, pamiątkami z podróży, pamiątkami po kolegach, po szkole średniej, po studiach i też pracami nawet kolegów, ale takimi pracami, które mają dla mnie znaczenie sentymentalne.
Dużo tu rzeczy pięknych.
Tak, rzeczy piękne są dla mnie najważniejsze.
Dla mnie twoje malarstwo jest też pełne wysublimowanej harmonii kolorystycznej. Czy z perspektywy czasu i doświadczenia zmienia się twoja wrażliwość na kolor?
Sam tego nie zauważyłem, ale po jakimś czasie czytając teksty o sobie krytyków sztuki, okazało się, że to oni wyłapują, że ja co kilka lat zmieniam swoją tonację w obrazach, zmieniam kompozycję. I to było dla mnie zaskoczeniem, ale teraz, kiedy to już wiem, to nie jest tak, że jakby świadomie wymyślam sobie, że w tym okresie będę malował na przykład w takiej czy w innej tonacji. Nie, po prostu to wychodzi z wnętrza, po prostu z jakiejś tonacji, z klimatu, w którym się przebywa. Bo jeżeli się jedzie na południe Europy, to jest inna tonacja, inne światło. Jeżeli jest się u nas późną jesienią, poza okresem, gdzie jest piękna, złota polska jesień, to potem jest szarówka i trzeba troszkę sobie ją jakoś urozmaicać, ale tą tonację wybujałych kolorów trzeba zciąć po prostu do kilku szarości szlachetnych, jak się mówi w Krakowie, szlachetnych szarości.
Wróćmy do tematu grafiki. Co dała ci edukacja w tej dziedzinie?
Tak naprawdę to, kiedy byłem w szkole średniej i czytałem o grafikach, o sposobie, jak się to wytwarza, to było całkiem coś innego niż to, gdzie potem fizycznie i w praktyce spotkałem się, jak się wykonuje poszczególne grafiki. Oczywiście ogólne wrażenie jest, że grafika jest czarno-biała, że to jest coś czarno-białego, ale tak jak mówiłem wcześniej, nie. Grafika gdzieś od prawie początku była już kolorowa. A sam warsztat graficzny jest tak bogaty, ilość technik i sposobów na miksowanie ich razem.
Jest tak różnorodna.
Jest różnorodna i ja jako osoba, która gdzieś zawsze się fascynuje warsztatem, jestem, nazwijmy to, twórcą takim warsztatowym. Dla mnie zawsze technologia była ważna i ta grafika przez tą ilość różnych technik, które można ze sobą mieszać, kombinować, eksperymentować, po prostu tak samo rozbudza wtedy mnie jako malarza. Wtedy mnie rozbudziła, bo pozwoliła na pomyślenie, że w malarstwie też tak można, że bierzemy farby, ale można je miksować w różny sposób, je kłaść, nakładać, skrobać, zdrapywać, potem dodawać coś. Mówię tutaj o początkowym okresie studiowania, bo zazwyczaj to się myśli, że no po prostu bierze się pędzelki i się maluje, ale to nie do końca jest tak.
Podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych postanowiłeś zgłębić technikę pasteli olejnych. I do dziś tworzysz nastrojowe pejzaże i studia motywów architektonicznych, które wykonujesz głównie podczas podróży. Co cię pociąga w tej technice?
Technika pasteli olejnej, którą uprawiam, jest troszkę inna od popularnych pasteli suchych, które zazwyczaj się kojarzą z tą techniką z nazwy. Chociaż mówię, pastel jako technika też jest, można powiedzieć, od prehistorii, bo już rysowanie po ścianach jaskiń różnymi glinkami, węgielkami, no to właśnie było wykonywanie pierwszych pasteli. Ale wracając do tych moich pasteli olejnych, to był przypadek może. Miałem akurat nie takie kredki olejne, i po prostu zacząłem sobie robić małe próby takie, co z tego wyciągnąć. Właśnie od tej strony takiej technologicznej. Co można tym zrobić, bo pastel olejna troszkę inaczej chwyta się papieru i nie jest tak efektowna po dwóch, trzech pociągnięciach jak ta sucha. No i tak to się zaczęło. A sam sposób rysowania na początku u mnie tych moich pierwszych prac pastelowych był bardzo zbliżony do właśnie grafik, które wtedy robiłem. To były takie no, kreseczki. Potem doszedłem do takich robaczków. Koledzy tak mówią, no robaczki, ty to robisz.
Albo
takie
przecinków.
Robaczki. Albo przecinków. I powolutku dochodziłem do po prostu swojego sposobu obrazowania, przestawiania. Nie mówię o technologii, bo to nie jest technologia. Po prostu swojego sposobu wyrażania się w tej technice. No i tak zostało, że jestem rozpoznawalny po prostu w tych moich pracach.
Ale powiedziałeś też kiedyś, że pastele tłuste są trudniejsze od pasteli suchych. Dlaczego?
Są trudniejsze. To jest moje zdanie. I uważam, że żeby dopiero osiągnąć lepszy efekt w pastelach olejnych, to trzeba nakładać je wielokrotnie i dochodzić właśnie do jakiegoś swojego takiego rozwiązania technologicznego. Bo ta sucha pastel, no to jest tak jak kreda na tablicy. Pociągnie się jednym kolorem i już jest efekcik. A w przypadku pasteli olejnych ja uważam, że dopiero wielokrotne nakładanie na siebie, ale to jest też taki myk technologiczny.
Czyli nawarstwianie?
Tak, nawarstwianie, ale też trzeba od strony technologicznej wiedzieć, że niektóre kolory łapią ten następny, a niektóre nie. I właśnie to jest takie rozgryzanie troszkę tej technologii po swojemu. I jak się do tego dojdzie, to potem już ma się ten własny środek wyrazu.
Jest efekt.
Jest efekt, chociaż niektórzy patrzyli na moje prace i mówią, a nie, tu wcześniej musieli gdzieś podmalować farbami albo coś zrobić. Nie, po prostu biorę kartkę, nie biorę nigdy białej i czarnej, biorę różne kolory. I na tej kartce zaczynam rysować i to tylko jest sama tłusta pastel, bez podmalówek, bez kombinowania.
Od bardzo dawna konsekwentnie pogłębiasz swój warsztat rysunkowo-malarski i można powiedzieć, że jesteś wierny wyznaczonym sobie kiedyś celom. Co dzisiaj dla ciebie jest ważne? Jakie masz priorytety w tym temacie?
Myślę, że dla mnie najważniejsze jest, żeby nie odpuścić sobie. To znaczy, w wielu przypadkach jest tak, że ktoś na początku stara się wykonać swoją pracę czy swoją pasję dobrze i ma pomysły i ma fajne swoje jakby rozwiązania technologiczne, a z czasem jak już osiągnie dobry efekt z tym, co robi, to zaczyna coraz bardziej upraszczać, na szybko to tamto, myśli, że już wszystko może. Ja jakby wręcz odwrotnie, im jestem starszy, tym coraz bardziej jakby się zmuszam do bardziej takiego i precyzyjnego, i bardziej rzetelnego pokazania tego, co maluję, czy co chcę zrobić, bo uważam, że skoro jakiś tam dar dostałem od Boga, tak można nazwać, to nie można go w którymś momencie życia odpuszczać. I chyba dlatego cały czas się zmuszam, żeby jednak pracować w wielu technikach i jednak bardzo, bardzo rzetelnie podchodzić do warsztatu.
Praca nad warsztatem pomogła ci w zdefiniowaniu własnego stylu, tak mi się wydaje.
Może, nie zaprzeczę. Ja mówię, nawet patrząc na świat zewnętrzny, czyli na architekturę, patrząc na pewne stare przedmioty, zawsze myślę też o sposobie, jak to zostało wykonane, jak perfekcyjnie zostało wykonane, jak ten rzemieślnik, który dzisiaj może go określamy jako artysta, bo jeżeli ktoś zrobił piękny mebel, to ten musiał być już artystą, jak ten rzemieślnik dawno temu, czasami nie bardzo dawno, ale powiedzmy w minionych czasach, musiał pracować, musiał myśleć, mając też pewne ograniczenia
technologiczne
właśnie, bo dzisiaj do wszystkiego są narzędzia i dzisiaj każdy myśli, że idzie do Castoramy, kupuje narzędzie, czy kupuje prawie gotową rzecz, czyta instrukcję i już wie, jak to zrobić, a to jest nieprawda. A dawni fachowcy, rzemieślnicy czy artyści mieli też bardzo ograniczony warsztat, jeśli chodzi o warsztat narzędzi, i dopiero sami dochodzili i po prostu kombinowali, myśleli, jak tym prostym narzędziem, zaostrzoną siekierą można zrobić bardzo ładne rzeczy. A dzisiaj są one nie do zrobienia wyżynarką profesjonalną. Tutaj zszedłem na stronę takiego rzemiosła, ale mówię tak samo, jeśli chodzi o malarstwo czy o grafikę. No po prostu dzisiaj, jak jestem w sklepie dla plastyków, naprawdę jest taki wybór narzędzi, pędzli, różnych urządzeń, bym powiedział, których nawet sam nie wiem, do czego służą, ale nie widzę tego w pracach, które można obserwować i w internecie, i w galeriach, i gdzieś w prasie. A jak zobaczy się czasami, czy w muzeum, czy na jakichś wystawach narzędzia pracy po kilku wybitnych malarzach, czy nawet w muzeach, domach rodzinnych malarzy, no to okej, są podstawowe pędzle, farby, a malarstwo, które wykonywali, to było mistrzostwo świata.
Zgadza się. Twoim ulubionym tematem, do którego wciąż wracasz, jest martwa natura i pejzaż. Co pociąga cię w naturze? Dlaczego jest dla ciebie tak ważna?
No, martwa natura i pejzaż, czyli rzeczy, które mnie otaczają dookoła, i to jest inspiracja nieskończona. Po prostu każdego dnia inaczej wygląda ten sam pejzaż. Każdego dnia inaczej wygląda, i nawet nie tyle każdego dnia, co nawet o porę dnia chodzi, wygląda martwa natura, która stoi gdzieś w pracowni. Bo ja martwe natury to naprawdę ustawiam. Ustawiam w pracowni, czy ustawiam w domu. To są przedmioty, które mam, którymi się otaczam, draperie, które czasami przywożę gdzieś z podróży, czasami gdzieś znajduję w sklepikach, second handach.
Masz ich mnóstwo, widziałam.
Mam ich mnóstwo, mam je nawet od czasów studiów i to jest ciekawa rzecz, że niektóre tkaniny się powtarzają wielokrotnie, czy przedmioty na moich obrazach, ale ja je mam naprawdę. Jeżeli ustawię taką martwą naturę i do południa ona inaczej wygląda, po południu promienie słoneczne całkiem inaczej to oświetlają, na następny dzień czy za tydzień kwiaty, które wcześniej były żywe i takie bardzo piękne, ale sztywne, to potem przez to, że tak oklapną, to dla mnie są bardziej malarskie. I to świadczy o tym, że to zewnętrzne otoczenie cały czas pobudza, wyzwala nowe pomysły i nowe jakby skojarzenia na obrazy, na pomysły, na pejzaże.
Powiedziałeś kiedyś, ja nie chcę robić rewolucji w malarstwie. Ja cieszę się malarstwem i otaczającym światem i z niego próbuję wyciągnąć jak najwięcej dobrych cech. Nie kusi cię czasem, żeby wypowiedzieć się trochę inaczej, na przykład namalować obraz abstrakcyjny lub zrobić instalację?
To znaczy, to są takie dwa światy, bo tak jak widzisz, mentalnie moje otoczenie, miejsce, w którym żyję, jest miejscem tradycyjnym i ja mentalnie nie jestem właśnie rewolucjonistą, ale od czasu do czasu zdarza mi się i w życiu, i w sztuce zrobić coś takiego no, dziwnego, nazwijmy to. I tylko, że nie afiszuję się z tym.
Rozumiem, tak? Nie pokazujesz nam tego.
Nie pokazuję. No, mam taki pomysł, przez dziesiątki lat odkładam moje palety, które wcześniej były tradycyjną paletą, czyli deską z dziurką na palec. I mam takie palety od szkoły średniej. Później zacząłem używać podkładów, normalnego podkładu malarskiego i co kilka lat taką zużytą paletę odkładałem. I mam zestaw kilkudziesięciu takich palet. No niektóre są na krosnach malarskich, więc już je miałem pooprawiane. I mówię, no może kiedyś zrobię taką wystawę awangardową. Dla mnie awangardową, nie dla świata. Ale niektóre prace dla mnie były takie awangardowe, czy jakieś nowocześniejsze. Ale no mówię, nie pokazuję ich na zewnątrz, nie chwalę się nimi. Czasami sam sposób pomysłów rodzi się gdzieś przy spotkaniach z kolegami i my to traktujemy jako rodzaj po prostu wygłupu, a nie traktujemy to jako nasze zawodowe dokonanie.
Dlaczego sztuka realistyczna funkcjonuje dziś gdzieś na marginesie, a artyści, którzy wybierają tematy tradycyjne, nierzadko pozostają na uboczu? Natomiast współcześni kuratorzy i kustosze wybierają do prezentacji w galeriach i muzeach inny rodzaj sztuki. Czyżby nie doceniali dobrego warsztatu? Co myślisz na ten temat?
Mogę pomyśleć, co myślą ci kuratorzy i czy to jest jakby świadome działanie? Chyba tak. Chyba, że jest jakaś selekcja na wstępie, gdzie kuratorzy lub historycy sztuki, którzy, no nie wiem, czują tradycyjne malarstwo, czy rzeźbę, czy grafikę, jednak są gdzieś odsuwani na bok i oni nie są decydentami. Ja nad tym też się zastanawiam wielokrotnie, bo oglądając w kilku miejscach na świecie dobre, tradycyjne malarstwo jest naprawdę pokazane w piękny sposób, w profesjonalny, nie z żadnym obniżeniem lotów, ani ujmą, ani nie jest spychane gdzieś na ubocze. No po prostu dobre, realistyczne, czy przedstawiające malarstwo jest tak samo ważne jak to, co się robi współcześnie na pograniczu abstrakcji, jakiegoś malarstwa, powiedzmy, gestu czy ekspresji. No tak jest. No. A to, że kuratorzy u nas mają tylko jakby wąskie gardło, gdzie pokazują tylko to i to się liczy i na to idą pieniądze, to jest oszukiwanie troszkę ludzi i odpychanie pewnej dużej grupy społecznej od odbierania sztuki, od chęci pójścia do muzeum czy do galerii, no bo to ich przeraża i wiedzą, że tego nie rozumieją. No i tak jest. Na przykład w Barcelonie jest Muzeum Sztuki Realistycznej, które i promuje sztukę bardzo dobrą warsztatowo, sztukę przedstawiającą, ale sztukę naprawdę współczesną. Robi i konkursy, i robi pokazy, i duża część dobrych, współczesnych, młodych malarzy, jeżeli tam już została pokazana, to powolutku robią kariery światowe. Zwykłe, tradycyjne malarstwo przecież występuje do tej pory cały czas u nas we wnętrzach i to ludzie decydują, co chcą zawiesić, czym się chcą otoczyć. Ja rozumiem, że współczesna architektura zmienia tą przestrzeń i tą ważność. I dzisiaj jest modne, żeby mieć jeden obraz lub jakąś reprodukcję opartą o ścianę. Obrazy dzisiaj w nowoczesnych wnętrzach już nie wiszą na ścianach, tylko stoją na podłodze, są oparte. I na pewno tutaj jakby współcześni kreatorzy wnętrz, architekci mają też swój kamyczek w ogródku, który po prostu zaburza ten odbiór współczesnej sztuki. Malarstwo jest nowoczesne, bo jest dzisiaj malowane. Jeżeli ja maluję go w tym roku, czy namaluję za tydzień, to będzie nowoczesne malarstwo, będzie wykonane w XXI wieku. A to, że jest wykonane w tradycyjny sposób i sposób obrazowania na tym płótnie jest w miarę tradycyjny, bo na pewno nie jest taki sam jak 100 czy 200 lat temu, to jest to już malarstwo i sztuka nowoczesna.
Podcast Rzeczy Piękne został zrealizowany w ramach stypendium twórczego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.